Księga Jonasza, przeczytam od pierwszego wersetu. Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Słowo Pana doszło do Jonasza, syna Amitaja, mówiące: wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze. Prawdą jest to, albo innymi słowy, bardzo to jest wielki przywilej, bardzo ja się cieszę, mam nadzieję, że wy też się cieszycie, że mamy możliwość rozmawiania z Bogiem. Ostatnio chyba intensywność albo częstość, nie wiem jak to nazwać, modlitw zanoszonych do Boga się zwiększyła. Przez tą sytuację na Ukrainie. Zresztą modlimy się w każdym czasie. I to jest wielki przywilej i wielka radość mówić Bogu nasze modlitwy. Mówić Bogu nasze prośby. W jednym liście, to jest bardzo dla mnie zachęcające, apostoł Paweł mówi, że Bóg chce, aby nasze pragnienia były znane Bogu. Bóg nie jest takim królem, który jest zamknięty, niedostępny, gdzie bardzo ciężko do niego dotrzeć. On nie jest takim Bogiem. Bóg jest Bogiem, który jest otwarty na to, żeby słuchać moje i twoje modlitwy. Mało tego, widzimy, że Bóg słucha tych modlitw i wysłuchuje tych modlitw. To jest wielki przywilej. Ale to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to w drugą stronę. Bo czytam tu: słowo Pana doszło do Jeremiasza. Do Jonasza. Nie wiem, czemu Jeremiasz. Słowo Pana doszło do Jonasza. To wielki przywilej, że Słowo Boże dochodzi do ludzi. Słowo Boże doszło do Jonasza. Nie, że było w drodze, ono doszło do Jonasza. Wiecie, że to Słowo, Słowo Boże dochodzi do ludzi. Ono może dojść do ludzi, ono doszło do Jeremiasza. Ono doszło... Co ja z tym Jeremiaszem? Przechrzciłem. Też, do Jeremiasza też doszło. Przechrzciłem Jonasza na Jeremiasza. To słowo również doszło do mnie. Słowo Boże doszło do mnie. Czy ono doszło do ciebie? Wiecie co? Słowo Boże dochodzi zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Słowo Boże dochodzi do dzieci. W Ewangelii Marka, możemy przeczytać, Ewangelia Marka, 10 rozdział od 13 wersetu. I przynoszono do Niego dzieci, mowa do Jezusa, aby ich dotknął, ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Słowo Boże dociera do dzieci. Tak jak Tymon powiedział, za tydzień w sobotę będziemy mieli klubik. To jest klubik dla dzieci. Po co organizować klubik dla dzieci? Bo Słowo Boże dociera nie tylko do dorosłych, ale i do dzieci. Ono dociera do mojego 3-letniego syna. On jest w stanie powiedzieć mi, może nie dokładnie, ale mniej więcej, co działo się na klubiku, jaka była historia. Między innymi dlatego wziąłem historię z Jonasza, bo on pamiętał historię z Jonasza. 3-letnie dziecko. Słowo Boże dochodzi do ludzi, do dorosłych i do dzieci. Ono dochodzi do młodych i do starych. Nie ma ograniczeń. Słowo Boże dochodzi do bogatych, ale też do biednych. Dochodzi do bogatych, ale też do biednych. Słowo Boże dociera, dochodzi do mądrych, ale też do głupich. Wiele mądrych głów nawróciło się. Wiele osób, które wydawało się, że są nikim, nawróciło się, bo Słowo Boże dochodzi do ludzi. Najważniejsze jest to, że Słowo Boże dochodzi do serca. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale czytamy tak. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Bo Słowo Boże dochodzi do serca. Ono jest tak mocne, ono jest tak silne, że ono dochodzi do serca. To jest niesamowite. Niesamowite jest Słowo Boże. I to Słowo doszło do Jeremiasza. Co ja z tym Jeremiaszem? No nie. Zostawmy, powiedzmy, że Jeremia. On na drugie miał Jeremia. Chciałbym, aby dzisiaj Słowo Pana doszło do twojego serca. Chciałbym, żeby to Słowo doszło do twojego, do mojego serca. Doszło osobiście. Tu jest napisane, Słowo Pana doszło do Jonasza. Doszło konkretnie do konkretnej osoby. Chciałbym, żeby ono dotarło do ciebie, do twojego serca. Czy pozwolisz Bogu na to, żeby ono dotarło do ciebie? Nie zamykaj swojego serca na jego wołanie. Bóg mówi, nie zamykaj swojego serca, kiedy on mówi. W tym pierwszym rozdziale, w 3 wersecie czytam tak. Ale Jonasz stał, aby uciec do Tarszysz sprzed oblicza Pana i przybył do Jafy. Znalazł okręt, który płynął do Tarszysz, zapłacił za przejazd i wsiadł na niego, aby płynąć z nim do Tarszysz i uciec przed oblicza Pana. Widzimy tutaj, że Słowo Boże dociera do Jonasza i jest reakcja Jonasza na to słowo, które jego dotarło do niego. Jonasz zareagował na słowo, które dotarło do niego. Każdy z nas reaguje na słowo, które dociera od Pana. Pytanie jest, jak reagujesz na słowo, które dociera do ciebie? Jak reagujesz na słowo, które dociera od Pana? Zaraz zobaczymy bliżej reakcję Jonasza na to, jak dotarło jego słowo. To nie była dobra reakcja. To nie była dobra reakcja. Jaka jest twoja reakcja na to słowo, kiedy mówi do ciebie? Czy ty, tak jak Jonasz, uciekasz? Czy może tak jak Księga Izajasza. Księga Izajasza to jest 6 rozdział. Księga Izajasza, 6 rozdział, 8 werset. Izajasz usłyszał Słowo Boże. Słowo Boże dotarło do Jonasza. I co słyszymy? Potem usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo poślem i kto tam pójdzie. Podobna sytuacja z Jonaszem. Tu jest Izajasz. Pan mówi do niego, kogo pośle, kto tam pójdzie. I jaka była reakcja Izajasza? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Oto jestem, poślij mnie. Apostoł Piotr, który spędzał czas z Jezusem w Ewangelii Jana, 13 wersecie, czytamy. Wtedy Piotr powiedział mu, Panie, czemu teraz nie mogę iść za Tobą? Czemu nie mogę iść za Tobą? Pan Jezus powiedział, że tam, gdzie ja idę, wy na razie iść nie możecie. Piotr się wyrwał, Panie, dlaczego ja teraz nie mogę iść za Tobą? Czemu nie mogę? Tak bardzo chcę, aż powiedział, moje życie oddam za Ciebie. Moje życie oddam za Ciebie. To jest reakcja na wezwanie, które dociera zarówno do Izajasza, jak i Piotra, jak i każdego z nas. Każdy z nas odpowie jakąś reakcją na słowo, które dojdzie do nas, dojdzie do ciebie. Jonasz wstał po tym, jak słowo Pana doszło do niego, ale wstał nie po to, żeby powiedzieć, Panie, tak zrobię to, tylko wstał po to, aby uciec sprzed oblicza Pana. Jonasz chciał uciec i zrobił to sprzed oblicza Pana. Taka była jego reakcja. Słowo Pana doszło do Jonasza, syna Amitaja, mówiące: wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i wołaj przeciwko niej, bo jego niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze. Miał iść i wołać. Miał iść i głosić: zmieńcie swoje zachowanie, pokutujcie. To nie jest dobre, co robicie. Jonasz miał to zrobić, ale trzeci werset mówi: ale Jonasz wstał. Wiecie, to jest bardzo dobre. Jonasz wstał. Wydaje się, że Jonasz podjął decyzję: dobra, wstaję i wykonuję to, co Pan Bóg mi powiedział. Ale on wstał, aby uciec. On wstał, aby uciec. Pytanie do nas. Dlaczego uciekasz przed Bogiem? Dlaczego uciekasz przed Bogiem? Dlaczego chowasz się przed Bogiem? Dlaczego my uciekamy, chowamy się przed Bogiem? Kiedy słowo wyraźnie do nas dociera, my uciekamy przed Bogiem, chowamy się. W Księdze Rodzaju, trzecim rozdziale, Księga Rodzaju, trzeci rozdział, kiedy pierwsi ludzie popełnili grzech, byli nieposłuszni Bogu, popełnili błąd, wtedy Pan Bóg zszedł do ogrodu, aby ich szukać, a tu czytamy: wtedy usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. I Adam i jego żona ukryli się przed obliczem Pana Boga wśród drzew ogrodu. Oni ukryli się, schowali się przed Bogiem. Dlaczego? Dlaczego chowasz się przed Bogiem? Dlaczego ja chowam się przed Bogiem? Dlaczego uciekam przed Bogiem? Powód, dla których uciekamy, chowamy się przed Bogiem. Jakie są powody, dlaczego uciekamy, chowamy się przed Bogiem? Kilka powodów. Boimy się kary za grzech. Boimy się kary za grzech. Ja myślę, że każdy z nas, jestem przekonany, że Bóg wlał w nasze serce taką świadomość, że musimy przed kimś zdać jakby sprawę z tego, co robimy tu na tej ziemi. Bo nie jest tak, że będziesz sobie żył tutaj jak chcesz, robił co chcesz i nie poniesiesz konsekwencji. Ty wiesz, że jest ktoś, przed kim będziesz musiał zdać sprawę. Jest Bóg, który cię stworzył, stworzył to wszystko i będziesz musiał zdać mu sprawę, dlatego uciekasz. Myślisz, że schowasz się przed Bogiem. Boimy się kary za grzech. Reakcja dzieci jest taka sama. Kiedy one wiedzą, że coś źle zrobią, one się boją i uciekają, bo wiedzą, że czeka ich kara za popełniony grzech. Dlaczego jeszcze uciekamy przed Bogiem? Nie czujemy się godni, gotowi na to, czego chce od nas Bóg. Może nie czujemy się godni, nie czujemy się gotowi na to, czego chce od nas Bóg, dlatego uciekamy. Przychodzą mi na myśl kilka postaci, między innymi Jeremiasz. Pojawia się postać Jeremiasza. Jeremiasz, którego Bóg mówi, a on co powiedział? Ja nie umiem mówić. Ja jestem za młody, nie potrafię mówić. Kolejna postać, Mojżesz, który też powiedział: ja też nie umiem mówić. Jak ja mam iść przed Faraonem i mówić do niego? Przecież ja nie potrafię. Ja się jąkam. No nie wiem. Nie czujemy się godni, nie czujemy się gotowi na to, czego chce od nas Bóg. Pytanie, kiedy będziesz gotowy? Kiedy będziesz gotowy? Na co czekasz, że będziesz gotowy, żeby odpowiedzieć Bogu? Co musi się wydarzyć? Nie wiem, skończysz 18 lat, skończysz studia, znajdziesz pracę, będziesz miał żonę, dzieci, rodzinę, wtedy mogę powiedzieć: Boże, wybierz mnie. Na co czekasz? Kiedy będzie ten moment, kiedy powiesz Bogu tak? Dlaczego uciekamy przed Bogiem? Nie chcemy robić pewnych rzeczy dla Boga. Nie chcemy robić pewnych rzeczy dla Boga. Tak, Panie Boże, ja mogę chodzić do kościoła. Ja mogę modlić się. Ja mogę śpiewać dla Ciebie w domu. Ja mogę słuchać kazań i chrześcijańskiej muzyki. Ale ja już nie mogę wyjść na ulicę i rozdawać ulotek. Ja już nie mogę głosić moim przyjaciołom Ewangelii. Tego już nie mogę. Dlatego uciekam przed obliczem Pana. Boimy się, że Bóg chce nas posłać tam, gdzie tego nie chcemy. I to jest historia Jonasza. Boimy się, że Bóg chce nas posłać tam, gdzie my tego nie chcemy. I dlatego uciekamy przed Bogiem. Dlaczego uciekamy przed Bogiem? Bo zadajemy sobie pytanie, dlaczego właśnie ja? Dlaczego właśnie ja? Wiecie, kiedy Bóg mówi i dotyka do twojego serca, patrzysz sobie na boki, nie? A może on? A może on? Czemu ja? Panie Boże, czemu do mnie mówisz? Bo może Bóg właśnie mówi do ciebie. Ale nie uciekaj, kiedy on mówi do ciebie, bo on mówi do ciebie. On chce mieć z tobą relację. Bóg nie jest jakąś maszyną. Bóg jest osobą. On chce mieć relację z tobą. Chce mieć intymną, bliską relację. I Słowo Boże dochodzi do ludzi, dochodzi do ciebie. Co zrobił Jonasz, kiedy Bóg go powołał do czegoś? Czytamy o tym, że Jonasz, trzeci werset, ale Jonasz wstał, aby uciec do Tarszyszu. Tarszysz, przed oblicza Pana i przybył do Jafy. Znalazł okręt, który płynął do Tarszysz. To jest ciekawe. Jest Jonasz, Bóg do niego przemawia, on ucieka i nagle czytamy, znalazł okręt. Nagle znalazł okręt. Innymi słowy, nagle udało mu się znaleźć okręt. Jak ktoś chce, to potrafi znaleźć to, na czym mu zależy. Zawsze tak jest. Jeżeli na czymś bardzo ci zależy, ty to znajdziesz. Jonasz znalazł okręt. Znalazł okręt. Znalazł jakąś wymówkę, ja to nazwałem. Znaleźć odpowiednią wymówkę albo wyjście z danej sytuacji. Ja nie mogę teraz odpowiedzieć Bogu, bo... I tu można mówić różne rzeczy. Między innymi. Wrócę do Księgi Rodzaju, to jest 3 rozdział, 10 werset. Adam, który zgrzeszył, przyszedł Pan Bóg, pytał się, gdzie jesteś? I Adam odpowiedział. On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie. Usłyszałem twój głos. Ty nie jeden raz usłyszałeś głos Boga. Adam usłyszał głos Boga. I co? I zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. Przestraszył się, bo co? Bo dostrzegł, gdyż jestem nagi. I ukryłem się. Oczywiście Pan Bóg potem się pyta, kto ci powiedział, nie? I wyszło na jaw, co zrobił. Ale jedną z wymówek, dlaczego uciekamy przed Bogiem, jest to, jak w przypadku Adama, uciekam, bo widzę, jakim jestem nagi. Widzę, jaki jestem nagi. Przed Bogiem, jaki jestem naprawdę. I to mnie przeraża, tak jak Adam. Zobaczył, że jestem nagi i ukrył się. Kiedy czasami Bóg do nas przemawia, kiedy Słowo Boże przemawia, ono nas obnaża. Ono nas pokazuje takim, jakim jesteśmy naprawdę. Ty możesz udawać przede mną, przed swoją żoną, przed tatą, przed mamą, ale przed Bogiem się nie ukryjesz. To jest trudne, kiedy dowiadujesz się prawdy na swój temat. Kiedy okazuje się, że nie jesteś taki, jak myślisz, że jesteś. Wtedy zaczynasz uciekać, bo konfrontujesz się z prawdą, a prawda boli. Nie chcemy się konfrontować z prawdą. W Ewangelii Łukasza, 9 rozdziale, dziewiąty rozdział Ewangelii Łukasza, 57 werset. Kiedy byli w drodze, ktoś powiedział do niego: Panie, pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz. O, żebyśmy my tak powiedzieli. Panie, pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz. Fajnie by było, jakby Jonasz tak odpowiedział: tak, Panie, pójdę, gdziekolwiek mnie poślesz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Nie będzie tak komfortowo, jak się miało wydawać. Ewangelia to jest dobra nowina, że Bóg ratuje cię od wiecznego potępienia w piekle. Ewangelia to nie jest nowina, że żyj sobie jak chcesz, a będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, będziesz miał mnóstwo pieniędzy i piękny dom z basenem. Nie. Bóg tego nie obiecał. Jezus powiedział, jak powiedział? Lisy mają nory, ale ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Nie ma. Do innego zaś powiedział: pójdź za mną. Ale on rzekł: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mego ojca. Znajdują kolejną wymówkę. W Ewangelii Łukasza, 14 rozdziale, Jezus mówi: chodźcie, bo już wszystko gotowe. Wzywał: już wszystko przygotowałem, przyjdźcie, mówi do tych ludzi. A oni odpowiadają: kupiłem pole i muszę je obejrzeć. Kupiłem pole i muszę je obejrzeć. Inny powiedział: kupiłem 5 par wołów i muszę je wypróbować. Dobra wymówka, nie? Bo faktycznie, no w ciemno nie będę brał. Pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. No tak, pojąłeś żonę, teraz jest miesiąc miodowy, teraz ty i żona macie czas dla siebie. Nie dla Boga, tylko dla siebie. Zawsze znajdziemy wymówkę, żeby nie iść za Bogiem. Zawsze znajdzie się wymówka, żeby powiedzieć Bogu nie. Jaką ty znalazłeś wymówkę? Jaką ty znalazłeś wymówkę? Może to jest dobra rzecz, którą znalazłeś. Może to jest dobra rzecz, która cię usprawiedliwia. Ale czy to nie jest wymówka? Czy to nie jest wymówka? W naszym tekście, pierwszy rozdział, 4 werset. Lecz Pan zesłał gwałtowny wiatr na morze i powstała potężna burza na morzu. Także zdawało się, że okręt się rozbije. Dlaczego czasami coś złego dzieje się w moim życiu? Albo coś się nie układa tak, jak ja bym tego chciał. Dlaczego? Może dlatego, że Bóg miał dla ciebie, dla mnie jakieś zadanie, jakiś plan, a ja wybrałem inną drogę, swoją drogę. I na niej oczekuję Bożego błogosławieństwa. Czy to tak może działać? Pan Bóg wzywa mnie, Pan Bóg chce, żebym coś wykonywał. Ja mówię: nie. Wybieram swoją drogę, swoją karierę, to co ja chcę, to co ja będę robił i powiedzieć: Panie Boże, błogosław to. Błogosław moją drogę. W Psalmie 121, pierwszym rozdziale, Psalm 121 albo 127, zaraz zobaczymy. Ja powiedziałem 121. Tak, 121. Psalm 121, werset pierwszy. Czytamy takie słowa. A nie. Tak, 127. Dokładnie. 127, werset pierwszy. Jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik. Czasami wybieramy swoją drogę, może nawet często wybieramy swoją drogę, nie to, co Bóg chce i oczekujemy, że Bóg nam to pobłogosławi. Bo to jest takie dobre, bo to jest takie szlachetne. Ale czasami Bóg oczekuje innych rzeczy. Z pozoru może się wydawać, że to jest dobre, ale Bóg chce czegoś innego. Ja nie wiem czego. Dlatego Słowo Boże dochodzi do nas konkretnie, żebyśmy wiedzieli, co ja mam robić. Co ja mam robić. Czasami wybieramy swoją drogę i pojawia się właśnie taka burza, taki wiatr. Coś nie tak się dzieje w moim życiu. Dlaczego? Przecież robię wszystko dobrze. A może niekoniecznie. Lecz Pan zesłał gwałtowny wiatr na morze i powstała potężna burza na morzu, tak że zdawało się, że okręt się rozbije. Może być tak, że postanawiasz uciec od Bożej woli dla ciebie. Postanawiasz robić nie to, co Bóg chce, ale to, co ty chcesz. Wtedy w twoim życiu pojawia się burza, wiatr. Zdaje się, że możesz zginąć, dlatego że to, co robisz ze swoim życiem, to jak wykorzystujesz swój czas, pamiętajmy, że mamy ograniczony czas, który masz, to nie są dobre rzeczy. To nie jest to, co podoba się Bogu. Może być druga strona. Że mówisz Bogu nie, postanawiasz żyć swoim życiem, tak jak ty chcesz. Robić to, co ciału się podoba. Nie to, co Bogu się podoba, tylko ciało. I w twoim życiu dzieje się źle. Zadajesz sobie pytanie, dlaczego? Może właśnie dlatego. Ty jesteś tak pogrążony w tym grzechu, że nie widzisz tego, co się z tobą dzieje. Jesteś tak pogrążony w tej ciemności, w tym chaosie, w tej burzy, w tym grzechu, że nie widzisz, co się dzieje. Bo zobaczmy, w naszym tekście jest napisane. Wtedy powiedzieli jeden do drugiego, chodźcie wcześniej. Piąty werset. A żeglarze przestraszyli się i każdy z nich wołał do swego Boga, a wyrzucali do morza ładunek, który był na okręcie, aby ten był lżejszy. Ale Jonasz zszedł wcześniej na niższy pokład okrętu, położył się i twardo zasnął. Twardo zasnął. Czasami jest tak, że my twardo śpimy. Ja przeczytałem ten werset, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obosieczny, bo ono ma moc jakby skruszyć to twarde serce, ten twardy sen, którym każdy z nas śpi. Bóg chce, żebyśmy się obudzili, przebudzili, zmienili coś. Przyszedł więc do niego sternik i zapytał go: cóż ty czynisz, śpiochu? Cóż ty czynisz, śpiochu? Krzyknął jeden z pasażerów statku do Jonasza. Dlaczego ty śpisz? Może to jest pytanie do nas. Dlaczego śpisz? Dlaczego ty śpisz? Może jesteśmy tak pogrążeni w jakimś grzechu, że śpimy i nie widzimy, że to jest złe w oczach Pana. Może jesteś tak pogrążony w grzechu, że tak mocno śpisz takim twardym snem i nie widzisz, że to jest złe w oczach Pana. Bo co w tym złego, że od czasu do czasu wejdę na taką stronę internetową, nie? No mnie już nic nie zaskoczy, nie zaszkodzi. Muszę się przecież rozerwać, nie? To nic złego, że pośmiać się z koleżanką w pracy, tak miło się z nią rozmawia, tak jest sympatycznie, albo z kolegą w pracy, nie? Dlaczego nie? Przecież mogę. To nic złego, kiedy w kółko powtarzam, w moim życiu ciągle jest masakra. Nic, nigdy, zawsze, ciągle nie mam. To są narzekania, nie? Cały czas narzekamy. I ty już nie widzisz tego. Jesteś tak pogrążony, że nie widzisz, że narzekasz. Nie widzisz, jak wiele błogosławieństw masz od Boga. Może nie widzisz, że wszystko wokół ciebie się psuje, niszczy, ale ty śpisz. ale ty śpisz. Pytanie, jak ciebie obudzić? Jak ciebie obudzić? Może tak jak Jonasz potrzebujesz być wrzucony do morza, żeby troszkę otrzeźwieć. Pytanie, jak ciebie obudzić? Wtedy, kiedy współpasażerowie statku, w którym był Jonasz, obudzili go ze snu, zadali mu serię pytań. Werset 8. I powiedzieli do niego, powiedz nam, prosimy, przez kogo spadł na nas to nieszczęście? Jaki jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Z jakiego kraju i z jakiego narodu jesteś? Może czasami, kiedy jesteś tak pogrążony w jakimś grzechu, może jesteś w jakimś takim stanie, gdzie nie wiesz, co robić, czasami, kiedy ten grunt pod nogami się wali, musisz zadać sobie kilka ważnych pytań. Warto się zatrzymać i zadać sobie kilka ważnych pytań. Skąd pochodzisz? Skąd pochodzisz? Są różne nauki, ale jest nauka taka, że my pochodzimy od małpy. I jest nauka taka, że Bóg nas stworzył. Kiedy przyjmujesz naukę, że pochodzisz od małpy, no to przed kim masz zdać sprawę, nie? I sobie myślisz, jaka jest wartość człowieka wtedy, kiedy pochodzisz od małpy? Albo, nie wiem, z jakiegoś wybuchu, nie? No to faktycznie wtedy sobie myślisz, mogę sobie robić, co chcę, żyć jak chcę. Nie ma przed kim zdać sprawy. No bo skoro powstałem z jakiejś papki, no to co? Papce będę mówił, jak żyłem? Nie. Ale kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że twoim stwórcą jest Bóg, który jest żywy, który jest prawdziwy, który cię stworzył i przed kim musisz zdać rachunek, sprawę, bo on będzie sądził, Józef mówił o tym, będzie sądził, przyjdzie sąd, będziesz sądzony i albo pójdziesz do Boga, spędzisz z nim wieczność, będzie to świetny czas, będziesz mógł śpiewać świat nie jest domem mym, albo skończysz wieczność w piekle. Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, twoje życie na pewno będzie inaczej wyglądało. Dokąd zmierzasz? Dokąd zmierzasz? Do czego dalej doprowadzi się taki tryb życia? Do czego doprowadzi mnie dalej taki tryb życia? Czy to życie ma jakiś większy sens? To moje życie ma jakiś większy sens? Czy wiesz, co ciebie czeka po śmierci? Czy wiesz, co ciebie czeka po śmierci? Tych pytań jest mnóstwo, ale to są takie ważne pytania. A propos mojej przyszłości, a propos tego, co się tu dzieje. Kiedy zadajesz sobie te pytania, jak oni zadawali Jonaszowi, musisz być ze sobą szczery. Musisz być szczery ze sobą i szczerze odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dokąd zmierzam? Czy wiesz, co ciebie czeka po śmierci? My jesteśmy młodymi ludźmi, nie myślimy o tym, o śmierci, ale w obliczu wydarzeń, które się dzieją na świecie, nie wiesz. Nie wiesz, co cię spotka jutro. Czy zastanawiasz się, co cię czeka po śmierci? Wielu ludziom wydaje się, że zejdą z tego świata i tam będzie lepiej. Może być lepiej. Dlatego głosimy Słowo Boże, żebyś wiedział, że może być lepiej i tu, i po śmierci. Ale kiedy nie pojednasz się z Bogiem, nie będzie lepiej. Tu na ziemi, uwierz mi, jest lepiej niż tam będzie, jeśli nie pojednasz się z Bogiem. Jonasz zostaje wrzucony do morza, a Bóg posyła wielką rybę, aby go połknęła. Jest we wnętrzu tej ryby, ten Jonasz. Kiedy jesteś w miejscu, kiedy nie wiesz, co robić, kiedy jesteś w takim miejscu, tak jak Jonasz w tej rybie, co on mógł zrobić? On był bezsilny już. To było miejsce, gdzie w zasadzie nie mógł dużo rzeczy zrobić. Ale kiedy jesteś w takim miejscu, to jest kilka rzeczy, które możesz robić zawsze. I chyba wszędzie. Jest kilka rzeczy, które możesz robić. Co możesz robić w sytuacji bez wyjścia? Na przykład sytuacja, kiedy dziecko jest chore. Kiedy dziecko jest chore. Kiedy jest jakiś wypadek. Kiedy tracisz pracę albo zdrowie. Kiedy rozstajesz się z kimś, kogo bardzo lubiłeś, nawet może kochałeś. Kiedy ta osoba, ta ukochana osoba cię zostawia. Co można robić w takich sytuacjach? Zapisałem sobie kilka rzeczy. Na pewno możesz planować. To możesz robić zawsze, nie? Planować. A zaplanuję sobie przyszłość. A zaplanuję sobie dzień. Możesz myśleć. Zawsze możesz myśleć. Możesz też zamartwiać się. Kiedy jesteś w takiej sytuacji, możesz zawsze zamartwiać się. Możesz się martwić, ja ci pozwalam. Masz moje pozwolenie. Pytanie, co to da, ale możesz to robić. Możesz też żałować. Kiedy jesteś w sytuacji, może zrobiłeś coś źle. Może faktycznie popełniłeś jakiś grzech, może skrzywdziłeś kogoś. I możesz tego żałować. Możesz to robić. Możesz pogrążać się w rozpaczy. Możesz zawsze to robić. Są trudne chwile, są ciężkie chwile, beznadziejne chwile. Możesz się położyć i pogrążać się w rozpaczy. Ale w drugim rozdziale Księgi Jonasza czytamy, kiedy on już został połknięty przez tą rybę. I modlił się Jonasz do Pana swego Boga we wnętrznościach tej ryby. Jonasz modlił się. To zawsze możesz robić. Ja i ty możesz zawsze modlić się w każdym czasie. Jonasz to robił. Jonasz był w sytuacji, kiedy już nic nie mógł zrobić, tylko modlić się. Czy ten trudny, beznadziejny czas nie jest najlepszym czasem, właściwym czasem, aby właśnie to robić? Żeby modlić się, kiedy już jakby nie ma nic do zrobienia? To powinno być na pierwszym miejscu, ale czasami o tym zapominamy. Pytanie, jak się modlić? I to nie jest jakaś instrukcja, że każdy powinien tak się modlić, tylko myślę, że taka modlitwa, to co Jonasz robił, modlitwa powinna być zawsze szczera. Modlitwa powinna być zawsze szczera. Nieudawana. Nie udawaj przed Bogiem. On i tak wszystko wie. Nie udawaj, że teraz będziesz wzniośle się modlił. Używał pięknych słów, żeby pokazać Bogu, Panie Boże, zobacz, jaką piękną modlitwę przyniosłem. Przyniosłem Tobie. To ma prosta, szczera modlitwa. Po drugie, to ma być świadoma modlitwa. To nie ma być klepanie takie, żeby tylko odklepać. To ma być świadoma modlitwa. Miej świadomość tego, że Bóg słucha ciebie. Kiedy rozmawiasz z kimś, dobrze jest, kiedy wiecie, o czym rozmawiacie, a nie tylko bierzesz i czytasz coś. Kochanie, chciałbym ci coś powiedzieć. Dzisiaj rano poszedłem do sklepu, kupiłem mleko. No to nie ma sensu, nie? Modlitwa powinna być dziękczynna. Modlitwa powinna być dziękczynna. Kiedy modlisz się, pamiętaj, żeby dziękować Bogu. Jonasz to robił. Jonasz to robił. Werset 9. Ale ja z głosem dziękczynienia będę ci składał ofiary, wypełnię to, co ślubowałem. Ja z głosem dziękczynienia. Czy pamiętasz, żeby dziękować Bogu w modlitwie? Żeby dziękować Bogu. To jest bardzo ważne. Jest za co dziękować Bogu. Jest za co dziękować Bogu. Niektórzy bracia teraz, oni wiedzą, za co mogą dziękować Bogu. Zresztą wszyscy my możemy wiedzieć, za co dziękować Bogu. Napisałem żarliwa. Modlitwa może być żarliwa, gorąca. Modlitwa może być pokutna. Tak jak Jonasz. On miał świadomość, że zrobił coś źle. Kiedy ty masz świadomość, że zrobiłeś coś źle, przyjdź w modlitwie do Boga. z taką pokutną postawą. Panie Boże, źle zrobiłem. Byłem pyszny, byłem dumny. Nie chcę tak żyć. Wybacz mi. I modlitwa może być pełna zaufania. Pełna zaufania. Kiedy zbliżasz się do Boga, wiedz, że to jest dobry Bóg. To jest miłosierny Bóg. To jest kochający Bóg. Możesz zaufać temu Bogu. To nie jest Bóg, który stoi za założonymi rękoma i tylko patrzy i mówi, a no, czekamy aż przyjdziesz. No co masz teraz do powiedzenia? Nie, to nie jest taki Bóg. Zaufaj Bogu. Przypomnij sobie historię, jak młody człowiek powiedział do ojca, daj mi połowę tego majątku, który mi się należy. Ojciec to zrobił, dał mu, on poszedł, roztrwonił to i stwierdził, wracam do ojca z nastawieniem, źle zrobiłem. I ojciec nie czekał na niego z jakąś rózgą i żeby powiedzieć, a nie mówiłem, tylko kiedy on wracał, ojciec już czekał na niego. Kiedy go zobaczył, pobiegł do niego, żeby go przytulić. Taki jest ojciec, taki jest Bóg. W 10 wersecie tego drugiego rozdziału czytamy, wtedy Pan rozkazał tej rybie, a ona wypluła Jonasza na brzeg. Czasami w naszym życiu właśnie jest tak, że Bóg do nas przemawia, my uciekamy przed Bogiem. Pojawia się jakaś burza w naszym życiu, coś jest złego. Może jesteś pogrążony w grzechu, jest chaos, jest coś złego. W końcu przychodzimy do Boga w modlitwie, przepraszamy Go i w końcu wychodzi słońce. W końcu wychodzi słońce. Widzę a propos Boga, że Bóg jest Bogiem, nazwijmy to, drugiej szansy. Bóg jest Bogiem drugiej szansy, bo w 3 rozdziale czytamy tak. Wtedy słowo Pana doszło do Jonasza po raz drugi. Słowo Pana doszło po raz drugi. Kiedy popełniłeś grzech, popełniłeś błąd, odwróciłeś się od Boga, powiedziałeś Bogu nie, to nie jest tak, że nie możesz już wrócić. To nie jest tak, że Bóg nie chce do ciebie mówić. On zawsze chce do ciebie mówić. On zawsze ma wyciągniętą rękę. A może On dzisiaj do ciebie mówi. Po raz kolejny mówi. Jak tu do Jonasza po raz drugi. Czy będzie też taka odpowiedź? Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i głoś przeciwko niej to, co ci rozkazuje. Wstał więc Jonasz i poszedł do Niniwy zgodnie ze słowem Pana. Zgodnie ze słowem Pana. Widzimy jakby dwóch Jonaszów. Pierwszy buntownik, a drugi posłuszny. Ty może jesteś buntownikiem, zmień to, bądź posłuszny. Bądź posłuszny Bogu. Przestań uciekać przed Bogiem. Przestań chować się przed Bogiem. Pozwól, żeby to słowo dotarło do twojego serca i żeby ono cię zmieniło. To nie jest nic złego. To nie boli. To jest cudowne doświadczenie. Tym bardziej, że widzimy, że kiedy to słowo dotarło do Jonasza i on po raz drugi poszedł i głosił, i co ciekawe, kiedy on głosił, werset 5 mówi tak. 3 rozdział. I mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. Ogłosili post i oblekli się w wory od największego z nich aż do najmniejszego. I znowu, Słowo Boże dociera do starych, do młodych, do dorosłych i do dzieci. I one również mają możliwość, żeby to słowo doszło. One mają możliwość słuchania, poznania, zrozumienia i zmiany swojego życia. Mało tego, kiedy Jonasz był posłuszny Słowu Bożego, poszedł do Niniwy, głosił to, co Pan Bóg powiedział. I co się stało? Oni się nawrócili. Oni się nawrócili. Jeden człowiek, jedno posłuszeństwo i oni się nawrócili. Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, mogą się dziać cudowne rzeczy. W tej księdze czytamy To jest rozdział 3, werset 6. Doszła bowiem ta sprawa do króla Niniwy i powstał z tronu i zdjął z siebie płaszcz, po czym oblekł się w wór i siedział w popiele. Do króla Niniwy doszła to sprawa. Co zrobił ten król? Werset 8. Ale ludzie i zwierzęta niech się okryją worami i niech gorliwie wołają do Boga. Niech każdy się odwróci od swojej złej drogi i od grabieży popełnionej swoimi rękami. Król powiedział, żeby tak robić. Nie wiesz, kiedy jesteś posłuszny, kiedy wypełniasz wolę Bożą, kiedy głosisz o pokucie, nie wiesz, do kogo dotrzesz. I nie wiesz, jaki to będzie miało wpływ. Jonasz przez swoje głoszenie dotarł do króla i król powiedział, róbcie wszyscy to. Tym razem nie uciekł, ale poszedł zgodnie ze Słowem Bożym. Efekt? Całe miasto pokutowało, nawróciło się przez posłuszeństwo jednego człowieka. Czasami mogą się zadziać wielkie rzeczy, kiedy jesteśmy posłuszni wymaganiom Boga. Nie uciekajmy przed Jego obliczem. Nie uciekajmy. Nie ma potrzeby uciekać przed Jego obliczem. Wielką rzeczą jest, jedną z największych rzeczy jest to, kiedy to słowo dociera do twojego serca i ty odpowiadasz Bogu tak. Ty mówisz Bogu tak. Kiedy zdajesz sobie sprawę o swojej grzeszności, o swojej beznadziejności i to, gdzie odpowiesz sobie na pytanie, uświadomisz sobie przez Słowo Boże, gdzie trafiasz po śmierci, wtedy mówisz, nie chcę tam iść. Chcę żyć dla Boga. Słowo Boże daje obietnicę, jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zbawiony będziesz. Zbawiony, czyli uratowany. Jonasz poszedł, głosił, żeby uratować ten lud. Ja jestem tu po to, żeby głosić, żeby uratować nas przed wiecznym potępieniem. Albo przed tym, żeby nie chodzić swoimi drogami, tylko żeby chodzić Bożymi drogami, bo to przynosi błogosławieństwo. Jeśli jeszcze nie zawołałeś do Pana, jeśli jeszcze nie zaufałeś Mu, zawołaj do Niego. On Ciebie wysłucha, On jest gotowy. On mnie wysłuchał, On mnie zbawił. Jak mnie zbawił, może zbawić każdego. I dzięki Bogu za to, że On zbawia.